Ostatnio, studiując treść 16 rozdziału Księgi Apokalipsy, mówiliśmy o wizji siedmiu czasz Bożego gniewu wylanych na ziemię przez siedmiu aniołów. Pamiętamy, że gdy swą czaszę wylał na ziemię szósty anioł, wyschła woda rzeki Eufrat, aby, jak pisze Jan, stanęła otworem droga dla królów ze wschodu słońca. Jan świadczy, jak czytamy od 13 wiersza rozdziału 16, i ujrzałem wychodzące z paszczy smoka i z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka trzy duchy nieczyste, jakby ropuchy, a są to duchy czyniące znaki, demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu wszechmogącego Boga, i zgromadziły ich na miejsce zwane po hebrajsku Harmagedon. Złe duchy wyszły, aby zgromadzić królów całego świata na wojnę. Pojęcie ostatecznej walki między Bogiem a siłami zła jest obecne w Starym Testamencie. W Psalmie 2 czytamy: powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z Pałem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Bitwa, o której pisze apostoł Jan, ma się rozegrać na miejscu zwanym Armagedonem. Inne przykłady podają nazwę Armageddon lub Harmagedon, tak jak Biblia Tysiąclecia. A więc nazwa nie jest tu pewna. Magedon lub Amgedon może mieć związek z miejscowością Megiddo. Megiddo znajduje się na równinie Esdelonu, przez którą przebiega główna droga handlowa z Egiptu do Damaszku. Tak było w czasach Jana. Od najdawniejszych czasów aż do czasu Napoleona było to jedno z wielkich pól bitewnych świata. Na tej równinie Barak i Debora rozbili wojska Sysery i jego słynną konnicę, jak czytamy w Księdze Sędziów w 5 rozdziale. Tutaj zginął Achazjasz od strzały Jehu, czytamy w 2 Księdze Królewskiej w rozdziale 9. Dobry król Jozjasz zginął tu w walce z Faraonem. Czytamy o tym w 2 Księdze Królewskiej w rozdziale 23. Tej tragedii Żydzi nie mogli zapomnieć, jak świadczy prorok Zachariasz. Czytamy o tym w 12 rozdziale proroctw Zachariasza. To pole bitwy jest dobrze znane każdemu znającemu się na historii hebrajskiej. Armagedon mogłoby znaczyć także miasto Megiddo, zaś Harmagedon oznaczałoby górę Megiddo. Najprawdopodobniej prawidłowa jest druga forma, Harmagedon, chociaż równina bardziej odpowiada polu bitwy niż góra. Jednak należy dodać do tego jeszcze jeden szczegół. Opisując ostatnią walkę z Gogiem i Magogiem, prorok Ezechiel powiada, że ostateczne zwycięstwo zostanie odniesione na górach izraelskich. Tak czytamy w proroctwach Ezechiela w rozdziale 38 i 39. Może Jan miał na uwadze górę Megiddo, by w ten sposób połączyć swoje słowa ze starotestamentowym proroctwem. Ogólnie przypuszcza się, że słowo to może brzmieć Harmagedon i odnosi się do terenów położonych wokół Megiddo na równinie Esdrelońskiej, gdzie rozgrało się najwięcej bitew w historii żydowskiej. Możemy więc, podsumowując, stwierdzić, że Harmagedon jest symbolicznym miejscem ostatecznej klęski wrogów Boga. Końcowy urywek 16 rozdziału Księgi Apokalipsy mówi o wylaniu czaszy gniewu przez siódmego anioła. Czytamy, począwszy od wiersza 17. Siódmy anioł wylał swą czaszę w powietrze, a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący: stało się. I nastąpiły błyskawice, i głosy, i gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi. Takie trzęsienie ziemi, tak wielkie. A wielkie miasto rozpadło się na trzy części, i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na wielki Babilon, by mu dać kielich wina, gniewu zapalczywości swej. I pierzchła każda wyspa, i gór już nie znaleziono, i grat ogromny, o wadze jakby talentu, spadł z nieba na ludzi. A ludzie Bogu bluźnili za plagę gradu, bo plaga jego była bardzo wielka. Siódma czasza została wylana w powietrze, czytamy. Skażenie powietrza stanowiło zagrożenie życia wszystkich ludzi. Przyroda została wciągnięta do wojny z człowiekiem. Czytamy, że nastąpiły błyskawice, grzmoty i trzęsienie ziemi. Pierwszy wiek naszej ery wyróżniał się tragicznymi trzęsieniami ziemi. Jednak Jan zapowiada, że przyszłe trzęsienie ziemi przewyższy wszystkie dotychczasowe. Wielki Babilon, to znaczy Rzym, rozpadł się na trzy części. Rzym stale uważał, że bezkarnie może czynić wszystko, co mu się podoba. Teraz jednak jego grzech został przypomniany i nastąpił dzień rozrachunku. Młyny Boże mielą powoli, tak mówimy, ale w końcu nie ma ucieczki przed Bogiem. Na skutek trzęsienia ziemi znikły wyspy i góry. Ostatnią karą było spadanie ogromnych kawałów gradu. Zjawisko to kilkakrotne było wyrażane jako symbol gniewu Bożego. Niszczący grad to jedna z plag egipskich. W czasie bitwy z pięcioma królami amoryjskimi na zboczu Bet-Horon na przeciwników Izraela spadł z nieba grad wielkich kamieni i więcej zmarło ich od gradu, aniżeli od miecza, czytamy w księdze Jozuego. Również prorok Izajasz mówi o burzy gradowej i niszczącym huraganie, który Bóg pośle w swoim sądzie. Tak czytamy w 28 rozdziale proroctw Izajasza. Również prorok Ezechiel mówi o Bogu, który sądzi przy pomocy zarazy i przelewu krwi, przez spuszczenie ulewnego deszczu i gradu, ognia i siarki. Te słowa znajdziemy w proroctwie Ezechiela w rozdziale 38 jego księgi. Wylanie na ziemię siedmiu czasz gniewu kończy się powtarzającym się kilka razy w tym rozdziale jakby refrenem. Ludzie, którzy zostali poddani doświadczeniom, pozostali głuchymi zarówno na apel Bożej miłości wcześniej, jak i teraz wobec Bożego gniewu. Bóg pociągnie ludzi do odpowiedzialności za zamknięcie przed Nim swoich serc. Pamiętajmy, że i my zostaniemy rozliczeni z tego, czy otwarliśmy Bogu swoje serca. Jezus mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
Słuchacie Państwo programu Marka Cieślara Wędrówka przez Biblię.
Od poniedziałku do piątku każdego tygodnia studiujemy razem Pismo Święte. Zapraszamy do dyskusji i wspólnej modlitwy z nami. Adres i telefon zostanie podany na końcu programu.
Następny, 17 rozdział Księgi Apokalipsy mówi o karze dla Wielkiego Babilonu. Rozdział 17 jest jednym z najtrudniejszych rozdziałów Księgi Apokalipsy. Najlepszym sposobem jego studiowania jest, jak się wydaje, przeczytanie całości jego treści, a następnie zidentyfikowanie pewnych postaci i zwrócenie uwagi na jego główną myśl, by w końcu przyjrzeć się szczegółom. Dlatego nie da się uniknąć pewnych powtórzeń, ale mając do czynienia z tego rodzaju trudnym tekstem, powtórzenia są rzeczą konieczną. Przeczytajmy więc najpierw w całości tekst 17 rozdziału Księgi Apokalipsy. Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie: chodź, ukażę ci wyrok na wielką nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami, z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu. I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem niewiastę siedzącą na bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej 7 głów i 10 rogów. A niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogie kamienie i perły. Miała w swej ręce złoty puchar, pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. A na jej czole wypisane imię, tajemnica, Wielki Babilon, macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi. I ujrzałem niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa. A widząc ją, bardzo się zdumiałem. I rzekł do mnie anioł, czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę niewiasty i bestii, która ją nosi. A ma 7 głów i 10 rogów. Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej. Ma wyjść z czeluści i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata, spoglądając na bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć. Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość. 7 głów to jest 7 gór, tam, gdzie siedzi na nich niewiasta. I 7 jest królów, 5 upadło, 1 istnieje, inny jeszcze nie przyszedł. A kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. A bestia, która była i nie ma jej, i ona jest 8, a jest spośród 7 i zdąża na zagładę. A 10 rogów, które widziałeś, to 10 jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na 1 godzinę wraz z bestią. Ci mają 1 zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni bestii. Ci będą walczyć z barankiem, a baranek ich zwycięży, bo panem jest panów i królem królów, a także ci, co z nim są, powołani, wybrani i wierni. I rzecze do mnie, wody, które widziałeś, gdzie nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki. A 10 rogów, które widziałeś, i bestia, ci nienawidzić będą nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało i spalą ją ogniem, bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali jego zamysł. I to 1 zamysł wykonali i dali bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią. A niewiasta, którą widziałeś, jest to wielkie miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi. Tak brzmi pełny tekst 17 rozdziału Księgi Apokalipsy. Będziemy chcieli teraz uchwycić główną myśl tej niezwykłej wizji Jana, a potem przyjrzymy się poszczególnym zawartym tu symbolom. Wizja Jana ukazuje nam postać wielkiej nierządnicy. Kobietą tą jest Babilon, to znaczy Rzym. W wierszu 1 czytamy, że kobieta rozsiadła się nad 2 wodami. Przedstawiając obraz Rzymu, Jan wykorzystuje wypowiedzi prorockie odnoszące się do starożytnego Babilonu. Prorok Jeremiasz tak mówi do Babilonu: ty, co mieszkasz nad wielką wodą. Rzeka Eufrat płynęła przez środek Babilonu. Do niej podłączony był cały system irygacyjny kanałów rozchodzących się w różnych kierunkach. W zastosowaniu do Rzymu określenie to ma sens przenośny. Jan stwierdza, że wody są symbolem wielu ludów, narodów i języków, nad którymi Rzym sprawuje władzę. Z tego rodzaju przenośnią spotykamy się również w Starym Testamencie. Zapowiadając inwazję Palestyny przez Syrię, Izajasz woła: przeto Pan sprowadzi na nich wody rzeki, potężne i wielkie, króla asyryjskiego i całą jego potęgę. i wystąpi ze wszystkich swoich koryt i wyleje ze wszystkich swoich brzegów i wedrze się do Judy, zaleje i wzbierze, będzie sięgać aż do szyi. Tak czytamy w 8 rozdziale proroctw Izajasza. Ten sam obraz pojawia się w proroctwie Jeremiasza, odnoszącym się do tejże inwazji. Oto podnoszą się wody z północy i stają się strumieniem, który wzbiera, zalewają ziemię i wszystko, co ją napełnia, miasta i ich mieszkańców. To słowa Jeremiasza. Dalej czytamy, że niewiasta owa jest przyodziana w purpurę i szkarłat, przyozdobiona złotem i drogimi kamieniami. Mamy tu inny obraz Babilonu, zaczerpnięty także z wyroczni prorockiej Starego Testamentu. Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały, tak woła prorok Jeremiasz. Tak samo Rzym trzyma złoty kubek, którego zwodnicze wino przyczyniło się do szerzenia się niemoralności na całej ziemi. Na czole niewiasty, czytamy dalej, było wypisane imię o tajemniczym znaczeniu. Nierządnice w rzymskich domach publicznych nosiły na swoich czołach przepaskę z wypisanym na niej swoim imieniem. Jest to jeszcze jeden szczegół w obrazie Rzymu jako wielkiej nierządnicy, siejącej zepsucie wśród narodów. Niewiasta jest pijana krwią świętych i męczenników bożych. Odnosi się to do prześladowania chrześcijan w cesarstwie rzymskim. Jest to jednak czymś więcej niż tylko wskazaniem na Rzym jako wielkiego prześladowcę. Niewiasta jest przepojona morderstwem, rozkoszuje się nim, jak pijany człowiek rozkoszuje się winem. W wierszu 16 czytaliśmy o zniszczeniu nierządnicy przez 10 królów. Dokładniej zastanowimy się nad tym przy omawianiu symboliki bestii, zwierzęcia. Wystarczy jednak powiedzieć, że jest to przepowiednia zniszczenia Rzymu przez podbite narody. Inaczej mówiąc, wielka nierządnica w końcu zostanie zniszczona przez swoich kochanków, którzy zwrócą się przeciwko niej. Wiemy z historii, że ta przepowiednia odnośnie Imperium Rzymskiego spełniła się. Podobnie stanie się z całym światowym systemem zdominowanym przez niemoralność, zło, przemoc. Bóg rozprawi się ze współczesnym światem egoizmu, korupcji, wyuzdania. Odczytaliśmy już symbolikę postaci kobiety wielkiej nierządnicy. Kim w takim razie jest bestia? Czytaliśmy, że kobieta owa siedziała na bestii, na zwierzęciu pełnym bluźnierczych imion. Jeżeli nierządnica symbolizuje Rzym, to zwierzę odnosi się do całego Imperium Rzymskiego. Jest ono, czytamy, pełne bluźnierczych imion. Chodzi tu o dwie sprawy. Po pierwsze jest to aluzja do wielu bóstw, których było pełno w cesarstwie rzymskim. Wszystkie imiona tych bóstw były bluźnierstwem wobec Boga, gdyż są one naruszeniem Jego najwyższego i wyjątkowego autorytetu. Nikt nie ma prawa nazywać siebie Bogiem, z wyjątkiem samego, żywego, jedynego Boga. Po drugie, może się to odnosić do wielu tytułów cesarza rzymskiego. Cesarz był zwany Sebastos lub Augustus, to znaczy godny czci, a przecież cześć należy wyłącznie do Boga. Cesarz rzymski był też zwany Divus lub Theos, co w języku łacińskim i greckim znaczy boski, a przecież przymiotnik ten należy wyłącznie do Boga. Wielu cesarów nazywano Soter, czyli Zbawiciel, a przecież tytuł ten odnosi się wyłącznie do Jezusa Chrystusa. Najczęściej natomiast cesarz rzymski był nazywany w języku łacińskim Dominus lub w języku greckim Kyrios, co znaczy Pan. I to określenie odnosi się wyłącznie do Boga. Czytamy też, że zwierzę to ma 7 głów. Można to tłumaczyć następująco. W wierszu 9 Mówi się, że siedem głów to siedem wzgórz. Ponieważ miasto Rzym leżało na siedmiu pagórkach, identyfikacja postaci zwierzęcia jest łatwa, nie nastręcza trudności. Zwierzę to jest symbolem Rzymu, stolicy ówczesnego świata. Do wizji wielkiej nierządnicy, siedzącej na bestii, powrócimy w czasie naszej następnej audycji. Dziś podkreślmy na koniec raz jeszcze, że losy Rzymu są przykładem i zapowiedzią tego, co czeka cały świat, jako system stworzony przez człowieka. Świat grzechu, świat zła. Bóg rozprawi się z wszelkim złem, ukaże bezbożność, niemoralność i ustanowi swoje wieczne królestwo.